Co może zmienić kilka ostatnich godzin w życiu człowieka? Czy w takim momencie, kiedy ktoś już jest, jak to się mówi, na łożu śmierci, może jeszcze zmienić się kierunek jego życia? Czy na przykład nędzny grzesznik, który przez całe życie był daleko od Boga, może w tym momencie stać się świętym w takich kilka chwil? Albo nawet, czy może szydzić z Jezusa prawie że do końca swoich dni, a chwilę później umrzeć z taką pewnością nawet zbawienia? Okazuje się, że to jest możliwe. Jest to możliwe, bo widzimy to we fragmencie, który dzisiaj przeczytamy. Przed nami jest historia o nawróconym człowieku, który nawrócił się w chwili, kiedy umierał na krzyżu, kiedy spotkał Jezusa właśnie na końcu swojej drogi na tym życiu. Właściwie to jest historia o Bożym miłosierdziu, o wielkim Bożym miłosierdziu, dlatego że zobaczymy, jak Jezus, który w tym momencie był wyszydzany, był skłonny i gotowy wybaczyć tym, którzy powiesili go na krzyżu i temu, który z niego szydził. Więc przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, od 32 do 43 wersetu. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 32 do 43 wersetu. A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przedzieleniem się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przyłożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował. Niech samego siebie ratuje, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Chwilę wcześniej jest ten opis podróży, drogi na miejsce ukrzyżowania. Mieliśmy tam dwie interakcje Jezusa z ludźmi na tej drodze. Pierwszą osobą był Szymon z Cyreny, który pomógł nieść Jezusowi jego krzyż, a potem Jezus zatrzymał się jeszcze i spotkał kobiety, które płakały na jego widok. Jezus powiedział im, żeby jednak płakały nie z jego powodu, ale z powodu ich samych i ich dzieci, dlatego że zbliżał się sąd nad tym miastem, nad Jerozolimą. Ale teraz zobaczymy egzekucję, która czekała Jezusa. Teraz zobaczymy Boży sąd, który czekał Jezusa i który przyjmował na krzyżu. Co jest ciekawe, nie ma tutaj za bardzo takiego technicznego opisu, jak to miało miejsce. Nie ma tutaj zbyt wielu takich szczegółów opisujących brutalność przybijania do krzyża i cierpienia Jezusa, ale są opisy tego, jak na Jezusa na krzyżu reagowali dłużni ludzie. I przez cały ten fragment również przewija się taki jeden motyw królowania Jezusa. Tego, że Jezus jest królem, chociaż pokazane jest to z perspektywy osób, które szydziły z tego. Że kto jak kto, ale Jezus, taki człowiek, który tutaj ginie na krzyżu, jak on może być królem. Ale była jedna osoba, która w tym gronie nie szydziła z Jezusa jako króla, ale uznała jego królowanie. Która na końcu wyznała mu, że wierzy w to, że Jezus jest królem. A Jezus odpowiedzi: składa mu tą wspaniałą obietnicę, że będzie z nim po śmierci w raju. Tak skrótowo przechodząc przez ten fragment, ale wejdziemy w niego oczywiście głębiej. Zaczynając od tego, od czego się fragment zaczyna, od informacji, że razem z Jezusem prowadzono tam jeszcze dwóch innych złoczyńców. I czytamy, że odbyła się ta egzekucja na miejscu zwanym czaszką albo trupią czaszką. Takie jest znaczenie greckiego słowa. Po aramejsku to jest Golgota, po łacinie to jest Kalwaria, stąd też różne nazwy używane są na opis tego miejsca. Czaszką nazywało się to prawdopodobnie z powodu kształtu wzgórza, na którym miało miejsce ukrzyżowanie. Tak jak trochę w Polsce w Tatrach jest Giewon, który ma kształt takiego śpiącego rycerza. Tam też być może właśnie to wzgórze miało kształt czaszki. Ewentualnie nazwa brała się od czaszek, które leżały w tym miejscu od ukrzyżowanych osób, gdyby faktycznie te czaszki tam leżały, a nie były sprzątane. Nie jest też pewne, w jakim miejscu to się znajdowało, to znaczy gdzie dzisiaj fizycznie możemy znaleźć miejsce, gdzie było ukrzyżowanie. Tradycja mówi o tym, że na zachód od miasta, tam gdzie dzisiaj stoi bazylika grobu świętego, ale są też takie głosy, że może na północy, tam później, w późniejszych czasach ktoś stwierdził, że może tam znajduje się miejsce ukrzyżowania. Więc nie za bardzo wiemy, gdzie się to znajdowało, ale wiemy o tym, że ukrzyżowanie było egzekucją dla największych bandytów. To nie było coś, czym karano jakichś pospolitych przestępców, drobnych przestępców, jakichś złodziejów, tylko ktoś musiał sobie naprawdę zasłużyć, żeby zostać ukrzyżowany. I dlatego być może obok Jezusa powieszono ludzi, którzy byli w bandzie Barabasza. To jest taka jedna z teorii, która mówi, że ludzie, którzy byli w tej bandzie Barabasza, a czytamy u Marka, w Ewangelii Marka, że Rzymianie więzili także inne osoby właśnie z tej grupy, więc być może powiesili także pozostałe osoby, które były z tamtym Barabaszem. Ewangeliści opisują także, że złoczyńcy byli po prawej i po lewej stronie Jezusa, co wydaje się, że jest celowym zabiegiem, dlatego że zaraz obok informacji o tym, w innych Ewangeliach pojawia się informacja o tym napisie, że Jezus jest królem żydowskim. Co może sugerować, że to był element szydery, że Jezus był powieszony w środku jako ten król, a po jego prawicy i lewicy byli powieszeni podobni do niego przestępcy. To może być właśnie element takiej szydery Rzymian. I była to w tych czasach najgorsza forma egzekucji stosowana przez Rzymian. A powodem, dla którego to było najgorsze, było to, że był straszny ból, który temu towarzyszył na wielu płaszczyznach. Była trudność z oddychaniem, to było coś, co towarzyszyło takiemu człowiekowi ukrzyżowanemu przez cały czas. Łatwiej było tym skazanym, którzy nie byli przybici do krzyża, tylko przywiązani do krzyża. W taki sposób też czasem przywieszano, czy też przymocowywano właśnie ukrzyżowanych do krzyża. No i w takich przypadku te osoby mogły się wspierać na nogach i na rękach, na ramionach, żeby łatwiej było im oddychać. Z tym, że w takiej sytuacji to trochę dłużej trwało ukrzyżowanie, bo mogło trwać nawet kilka dni i osoby umierały wtedy z głodu i pragnienia. U Jezusa było inaczej, Jezus był przybity do krzyża i wtedy śmierć przychodziła szybciej i towarzyszył temu większy ból. Bo wtedy ukrzyżowany, który chciał się jakoś wesprzeć na mięśniach swojego ciała, rąk czy nóg, no te mięśnie były rozdarte przez gwoździe, więc to był przeszywający ból, rozdzierający ból i trudno było się właśnie wesprzeć i utrzymać w takiej pozycji. Skazany opadał bardzo szybko z powrotem w dół. Z tego też powodu, kiedy czytamy o ukrzyżowanych pozostałych złoczyńcach, połamano im nogi później, żeby przyspieszyć ich śmierć. Właśnie po to, żeby już się nie wspierali na swoich nogach, żeby nie utrzymywali się przy życiu. To trochę takich technicznych, brutalnych informacji jednak o tym, jak to wyglądało. Ale tak jak powiedziałem, opisy Ewangelii nie za bardzo się o tym rozpisują. Być może także dlatego, że dobrze wiedziano, jak to wygląda. Odbiorcy Ewangelii, ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, dobrze wiedzieli, na czym polega ukrzyżowanie. My dzisiaj już tego nie wiemy, stąd też kilka takich informacji. Ale Ewangelie skupiają się na czymś innym, bo one pokazują z jednej strony reakcje różnych grup ludzi, a z drugiej strony pokazują ostatnie zdania Jezusa. Czytamy o ostatnich zdaniach Jezusa, które powiedział na krzyżu. I w tym tekście mamy dwa takie ostatnie zdania Jezusa. We wszystkich Ewangeliach jest ich w sumie 7, więc taka liczba pełni. Ale pierwsze z nich w tym tekście mamy w 34 wersecie. Czytamy tam: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I to są mocne słowa. Po pierwsze dlatego, że Jezus prosi o przebaczenie swoim oprawcom, a po drugie dlatego, że powołał się na ich nieświadomość. Powiedział, że nie wiedzą, co czynią. I tu nasuwa się pytanie, czy to znaczy, że jakaś nieświadomość zwalnia z odpowiedzialności za grzech? Czy tak możemy rozumieć te słowa Jezusa? Myślę, że nie, dlatego że modlitwa Jezusa wskazuje nawet, że nieświadomość tych ludzi nie zwalniała z ich odpowiedzialności. Że cały czas ich grzech liczył się przed Bogiem. Dlatego potrzebowali odpuszczenia grzechu. Jedynie Boże miłosierdzie w odpowiedzi na modlitwę Jezusa mogło ich od tego grzechu uwolnić. Ale pytanie, o kogo tutaj Jezus się w ogóle modlił? Zobaczmy, w jakim momencie pojawia się ta prośba. Czytamy w tym momencie, krótko przed tym, o tym, co robili Jezusowi rzymscy żołnierze. Że oni go ukrzyżowali. Czy Jezus modlił się do Ojca o odpuszczenie grzechów tym, którzy w tym momencie skazywali Go na śmierć, tym, którzy w tym momencie Go przybijali do krzyża. I zaraz po tej prośbie też pojawia się opis tego, co robili rzymscy żołnierze. Że oni rzucali losy o szatę Jezusa. Więc patrząc w kontekście bezpośrednim, kontekst sugeruje, że Jezus modlił się właśnie o nich. I to pasowało do tego, że oni faktycznie nie wiedzieli, co czynią. Oni wykonywali polecenia. To nie oni przesłuchiwali Jezusa. Oni nie wiedzieli za bardzo, co Jezus takiego złego uczynił. Więc raczej nie chodziło o tych, którzy podjęli decyzję o skazaniu Jezusa na śmierć, bo tak Piłat, jak i żydowscy przywódcy dobrze wiedzieli, że skazują niewinną osobę. Więc w tym sensie oni wiedzieli, co czynią. I kiedy patrzymy na opisy przesłuchań, nie widzimy tam, żeby Jezus modlił się o odpuszczenie ich grzechów. Widzimy wręcz coś innego, właściwie w całej Ewangelii, w całych Ewangeliach widzimy to, że Jezus bardzo ostro wyrażał się wobec żydowskich przywódców. Że często mówił im o tym, że na przykład nie wejdą na ucztę do Królestwa Bożego. Że spadnie na nich krew wszystkich zamordowanych proroków. Że dopadnie ich sąd. Tam nie widzimy takiego opisu, jakiejś modlitwy o te osoby. I to jest istotne, to rozróżnienie jest istotne dlatego, że wiemy, że Ojciec zawsze wysłuchuje swojego Syna. Więc gdyby te słowa były szerzej, skierowane do wszystkich o przebaczenie ich grzechów, to trudno byłoby to pogodzić z sądem nad Jerozolimą. No bo gdyby Jezus prosił o odpuszczenie grzechów wszystkich Żydów albo żydowskich przywódców, to po co w ogóle sąd nad Jerozolimą, który wydarzył się później? Więc raczej ta modlitwa odnosiła się do mniejszej grupy osób, do tych, którzy faktycznie później nawrócili się. I wiemy z Ewangelii, że rzymscy żołnierze krótko potem uznali, że Jezus był Synem Bożym. Trzy Ewangelie wspominają o jednej osobie, o setniku, który oddał Bogu chwałę zaraz po śmierci Jezusa, ale Mateusz wspomina o tym, że setnik nie był jedyny. Zobaczmy sobie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, 54 werset. Tam widzimy opis tego, co działo się zaraz po śmierci Jezusa, kiedy ziemia się zatrzęsła, kiedy skały popękały, kiedy rozdawała się zasłona świątyni, otworzyły się wtedy nawet groby i wyszli z nich święci, którzy zmartwychwstali. I wtedy czytamy w 54 wersecie. A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli, zaiste ten był Synem Bożym. Więc pewna grupa Rzymian, która odpowiadała za pilnowanie Jezusa na krzyżu, uznała to, kim był. Uwierzyli w to, że Jezus był faktycznie Synem Bożym. Myślę, że to jest efekt modlitwy Jezusa. Jeżeli prawdziwie uwierzyli w to, kim był. Jeżeli żałowali tego, co mu zrobili, dostąpili przebaczenia swoich grzechów. Ale zanim to się wydarzyło, robili jeszcze kilka innych, już nie tak dobrych rzeczy. Bo traktowali Jezusa jak zwykłego złoczyńca. Czytamy o tym, że rozdzielili między siebie jego szaty. Jan opisuje, że szaty podzielili między cztery osoby, podzielili na cztery części, więc było czterech takich żołnierzy. Ale nie chcieli rozdzielać tej wierzchniej sukni, która była zbyt cenna i zniszczyliby ją, gdyby ją podali na cztery części, więc rzucili o nią losy. W ten sposób spełnili też słowa psalmu 22, który zapowiadał właśnie takie wydarzenie. A dalej widzimy drwiny różnych osób, od 35 do 37 wersetu. Czytamy, że lud stał i przyglądał się. Przyłożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc, jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. To był czas święta Paschy, więc na tym miejscu było mnóstwo osób. Łukasz opisuje tylko drwiny przełożonych i żołnierzy. Zwykłych ludzi on przedstawia akurat jako takich gapiów, jako takich ludzi, którzy tylko patrzą, ale wiemy z innych Ewangelii, że oni także gardzili Jezusem, także bluźnili Jezusowi. Więc tak naprawdę wszystkie te grupy traktowały Jezusa wtedy z pogardą. I ta postawa też jest spełnieniem psalmu 22. Tam czytamy w trzech wersetach od 7 do 9 w słowach Dawida, który pisze też o sobie, ale to jest coś, co miało się spełnić także w śmierci Jezusa. Zobaczmy psalm 22 od 7 do 9 wersetu. ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu. Niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. I w wielu tych wypowiedziach podczas ukrzyżowania Jezusa pojawia się to wezwanie do ratowania samego siebie. Czyli niech ratuje samego siebie, skoro ratował innych. Niech ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem. Niech ratuje samego siebie, jeżeli jest królem żydowskim. Niech Bóg go ratuje, jeżeli go, skoro go miłuje. Więc przywódcy żydowscy przyznawali, że Jezus faktycznie ratował pewnych ludzi. Cały Izrael wiedział o tym, że Jezus uzdrawiał. Nawet przywódcy żydowscy też znali takie osoby, które Jezus uzdrowił, ale kompletnie nie przyjmowali tego, że Mesjasz może cierpieć. Raczej uważali, że ten Mesjasz żydowski będzie zadawał cierpienie wrogom Izraela, a nie, że on będzie doświadczał jakiegoś cierpienia. I to z ręki pogan, z ręki Rzymian. Dlatego też widok ukrzyżowanego Jezusa pobudzał i w nich taką pogardę. Bo widzieli tego, który uważał siebie za Mesjasza, o którym ludzie mówili, że jest Mesjaszem, a który konał, umierał z rąk pogan. A powinni byli wiedzieć, że Mesjasz będzie doświadczał cierpienia. Bo Stary Testament zapowiadał takie cierpienia. Już widzieliśmy to w Psalmie 22, tam trochę taki ukryty sposób popisał to Dawid o sobie również, ale są też zapowiedzi, które są tylko i wyłącznie o Jezusie. Na przykład Izajasza 53. To taki długi opis dokładnego cierpienia w szczegółach Pana Jezusa. Więc gdyby ludzie rozumieli, że chodzi tutaj o Mesjasza w tym fragmencie, to nie śmialiby się z ukrzyżowania Jezusa, bo wiedzieliby, że właśnie to miało spotkać ich Mesjasza. A prawda jest taka, że gdyby Jezus uratował samego siebie, nie uratowałby nikogo innego. I tutaj przywódcy nawet przyznają, czy mówili nawet, żeby Jezus uratował siebie, jeżeli jest Chrystusem tym wybranym. Nie rozumieli, że jest właśnie wybrane po to, żeby oddać swoje życie na okup za wielu. Tak jak mówi Jan Chrzciciel od początku Ewangelii, jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Więc jest takim barankiem, jakiego Żydzi też kiedyś składali, kiedy wychodzili z Egiptu. Kiedy Bóg zsyła plagę śmierci pierworodnych. I ci, którzy pomalowali swoje drzwi krwią baranka, zostali uratowani. Ich dzieci i pierworodni byli uratowani. Więc podobnie jest, jako baranek oddaje swoje życie, żeby uratować tych, którzy zaufają, którzy są obmyci krwią tego baranka. Czyli nie mógł uratować samego siebie, bo inaczej nie uratowałby nikogo innego. Również żołnierze szydzili z Jezusa. Jeszcze w tym momencie ta modlitwa, miłosierna modlitwa Jezusa nie zmieniła ich nastawienia, ale widzimy, że podali Jezusowi picie. To był jakiś taki wyraz litości wobec takiego skazanego. Biblia Warszawska mówi o occie, inne przekłady mówią o kwaśnym winie. Prawdopodobnie była to taka mieszanka i wina z octem, z wodą, z jakimiś ziołami, co pili także żołnierze i niewolnicy, więc żołnierze mieli to także dla siebie, ale podawali też często właśnie osobom na krzyżu, co miało takie właściwości znieczulające, miało jakoś uśmierzyć jeszcze ich ból. Mateusz i Marek opisali podanie wina jeszcze przed ukrzyżowaniem, przed przybiciem do krzyża. Wtedy wiemy o tym, że Jezus skosztował, ale nie chciał spożyć tego wina. Być może chciał utrzymać jak najdłużej taką trzeźwość umysłu, bo jednak takie znieczulenie mogło w pewien sposób otępiać umysł człowieka, który był ukrzyżowany. Ale pod koniec ukrzyżowania widzimy, że zawołał pragnę i wtedy podali mu właśnie namoczoną gąbkę tym napojem. I w tych szyderstwach Rzymian widzimy bardzo podobny sposób, co w szyderstwach Żydów, bo oni też mówili, żeby Jezus uratował samego siebie. Myślę, że bawiło ich to, że taki człowiek, który podaje się za króla, umiera na ich krzyżu. Doświadcza takiej najgorszej egzekucji. I oni mogli wyśmiewać Jezusa z tego powodu, że widzieli napis na krzyżu, że on jest królem żydowskim. To w 38 wersecie widzimy ten napis, który był nad nim, że ten jest królem żydowskim. Ewangelia Jana dodaje nam także to, że ten napis był w trzech językach. Że był po hebrajsku, po łacinie i w Grece. W trzech językach, które były używane tam na tym terenie, takie główne języki. I to był ten sam napis, który żołnierz niósł z przodu przed skazanym, kiedy jeszcze szli na miejsce egzekucji. a potem właśnie umieszczano go nad głową skazanego. I to był napis, który nie podobał się Żydom, bo on mówił o tym, że Jezus jest królem żydowskim. I wiemy też o tym, że próbowali zmienić ten napis, to co było tam na tej inskrypcji. Mówili Piłatowi, żeby napisał, że Jezus mówił o sobie, że jest królem żydowskim. Wydaje mi się, że Piłat chciał trochę tutaj jakby tak zagrać na nosie Żydom, że tutaj napisze, że on jest królem Żydów, tak jakby to był element tej szydery. Że on pokazuje, że oni jako Rzymianie królują króla, krzyżują króla Żydów. Pokazywali, że oni są ponad Żydami, że pokonują ich króla. I ten napis akurat był prawdą, bo on prawdziwie mówił o tym, kim był Jezus, że był królem Żydów, chociaż i Żydzi, i Rzymianie traktowali ten napis jako powód do drwin, jako coś, z czego się śmiali. Ale chociaż napis był prawdą, to nie mówił o Jezusie wszystkiego, bo napis mówił o tym, że On jest królem Żydów, a nie, że jest królem królów. Na miejscu egzekucji był jednak człowiek, który dostrzegł coś więcej w Jezusie. Który dostrzegł w Jezusie nie tylko króla Żydów, ale króla, który ma znacznie większą władzę. I tutaj widzimy, że Łukasz wraca do tych dwóch złoczyńców, o których powiedział wcześniej. I najpierw widzimy słowa pierwszego z nich, w wersecie 39. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. I tu znowu pojawia się to samo wyzwanie, pogardliwe wyzwanie: ratuj siebie, ale również dodatkowo prosił złoczyńca o ratunek dla nich. To jest ciekawe, że z jednej strony wyśmiewa Jezusa, a z drugiej strony jednak prosi o jakiś ratunek. Myślę, że to jest taka postawa, jak czasem osoby, które nie wierzą w Boga, mówią, że nie ma Boga, a jednocześnie mówią, że gdyby Bóg istniał, to coś by zrobił. Na przykład uzdrowił go z choroby, spełnił jakieś jego pragnienie, usunął cierpienie na świecie. A że skoro tego Bóg nie robi, to najwyraźniej nie istnieje. To jest takie stawianie warunków, które Bóg musiałby spełnić, żeby ktoś uznał, że istnieje. Że jeżeli Bóg istnieje, to musi zrobić to, co ja myślę, że powinien był zrobić. Podobnie mówił ten złoczyńca. Jeżeli Jezus jest Chrystusem, no to powinien uratować samego siebie i nas. Ale skoro tego nie robi, to pewnie nie jest Chrystusem. Bo ja uważam jako złoczyńca, że on powinien to zrobić. I również skoro daje się zabić Rzymianom, no to chyba nie jest Mesjaszem. No bo oni jako Żydzi, szczególnie ci, którzy byli takimi buntownikami, uważali, że Mesjasz nie może dać się pokonać Rzymianom. Że on pokona Rzymian, a nie oni jego. Więc nie mieściło im się w głowie taka wizja, że Mesjasz może umrzeć na krzyżu z ręki Rzymian. Ale ciekawe jest to, że inne Ewangelie mówią o tym, że z Jezusa szedził nie tylko ten jeden złoczyńca, bo Mateusz w 27 rozdziale, 44 wersecie napisał, że było więcej osób, które szedziły z Jezusa. Mateusza 27, 44. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nimi razem byli ukrzyżowani. I tutaj nie może chodzić o nikogo innego, jak o tych dwóch złoczyńców, o których czytaliśmy wcześniej. I to świadczy o tym, że jeden z nich najpierw też szydził z Jezusa. On też razem z innym, tym drugim złoczyńcą, bluźnił Jezusowi. Ale potem zmienił swoje nastawienie i widzimy jego już tutaj przemianę w 40 i 41 wersecie. Że drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną karę ponosimy za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. Ktoś, kto był ukrzyżowany, nie był w zbyt dobrym miejscu, żeby drwić kogokolwiek, no bo on się śmieje z Jezusa, który jest ukrzyżowany, a sam doświadcza tego samego. Tym bardziej śmiać się z Jezusa. I nawet ta perspektywa bliskiej śmierci nie otrzeźwiła go na tyle, żeby przestał w taki sposób się zachowywać, co pokazuje, że perspektywa śmierci sama sobie nie wystarcza, żeby ktoś zaufał Bogu, żeby ktoś przyszedł do Jezusa. Często nawet odwrotnie w takiej sytuacji, kiedy jest jakaś perspektywa śmierci, jakaś poważna choroba, czy już ostatnie lata życia, ludzie nawet gorzknieją. stają się bardziej jakoś agresywni. Chociaż jedyną rzeczą, która by ich wtedy uratowała, byłoby zwrócenie się do Boga. A często jest wręcz odwrotnie. I wtedy brakuje im tego, o czym powiedział jeden ze złoczyńców. Powiedział, że brakuje mu bojaźni Bożej. Czy ty się Boga nie boisz? Ten, który powiedział te słowa, nabrał bojaźni w czasie, kiedy wisiał na krzyżu. Najwyraźniej to, co zobaczył, to, co usłyszał, jakoś wpłynęło na niego, że zaufał, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Może przekonała go modlitwa za oprawców, kiedy usłyszał, że Jezus modli się za tych, którzy przybijali go do krzyża. Może zobaczył, że Jezus spokojnie znosi drwiny i szyderstwa. Może wołanie Jezusa do Ojca, to co mówił do Ojca w modlitwie, przekonało go, że Jezus jest tym, za kogo się poddawał. Więc to wszystko mogło wpłynąć na to, że ten potępiony złoczyńca stał się odkupionym grzesznikiem, odkupionym świętym. Czyli grzesznikiem, który stał się świętym w wyniku odkupienia, które w tym dokładnie momencie dokonywało się na krzyżu obok. Bo jego odkupienie dokonywało się na krzyżu Jezusa. Więc postawa tego łotra jest bardzo takim wyraźnym przykładem opamiętania i wiary. Mimo tego, że mamy niewiele słów tego człowieka, jest bardzo krótki opis tego, co się działo, ale postawa tego człowieka pokazuje, że nigdy nie jest za późno. Że dopóki ktoś jeszcze żyje, nawet jeżeli już umiera na krzyżu, to jest nadzieja na przyjście do Boga. Bo on jeszcze kilka chwil wcześniej drwił z Jezusa. Właściwie do ostatnich godzin życia bluźnił Bogu, ale wtedy naprawdę ostatni zmienił swoje nastawienie. Opamiętał się i uwierzył. I może się nawet wydawać, że on nie powiedział wcale tak dużo. Że tak dużo się tutaj nie wydarzyło. Niektórzy nawet mówią i dziwią się, na jakiej podstawie Jezus obiecuje mu to, co mu obiecuje. Ale tak naprawdę w tej krótkiej wypowiedzi tego człowieka jest wszystko, co potrzeba do zbawienia. Po pierwsze, Łot uznał swój grzech i uznał, że zasługuje na śmierć. Bo przyznał, że oni ponoszą sprawiedliwą karę za to, co zrobili. My nie wiemy, co zrobili, ale jeżeli byli wspólnikami Barabasza, to walczyli o uwolnienie Izraela z niewoli rzymskiej. I wielu Żydów mogłoby uważać w tym momencie, że Rzymianie skazują ich bohaterów. I mogą o tym świadczyć okrzyki tłumów za Barabaszem, za uwolnieniem Barabasza, że jakąś sympatią dożyli tego człowieka. A ten skazany mówi o sobie, że ponosi sprawiedliwą karę. Czyli uznaje, że w ich przypadku sprawiedliwą karą była wymierzona przez Rzymian, przez obcą władzę. Myślę, że takie wyznanie może pochodzić tylko od Ducha Bożego. I nawet jeżeli nie był jakimś żydowskim buntownikiem wobec Rzymu, nawet jeżeli był tylko jakimś takim pospolitym bandytą, który krzywdził swoich rodaków, to uznał, że obca władza może wymierzyć mu sprawiedliwość. I mógł to uznać, bo wierzył, że ostatecznie wszelka władza i ten sąd także pochodzi od Boga. A przy tym wyznał, że Jezus jest niewinny. To jest kolejna rzecz, którą tutaj widzimy. Mówi, że Jezus nie zrobił niczego złego. Chociaż Jezus był ukrzyżowany tak jak oni. Chociaż był skazany tak jak oni przez taką samą władzę. I chociaż on początkowo też z niego szydził. Coś musiało zmienić jego zdanie o Jezusie. I na koniec zwrócił się właśnie do samego Jezusa w 42 i 43 wersecie. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdzie do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ten drugi łot nie prosił o ratunek od ukrzyżowania, nie prosił, żeby uratował ich od śmierci. On prosił go o wieczne zbawienie. Bo on uwierzył, że Jezus jest prawdziwie królem. I warto podkreślić, że on to wyznaje w czasie, kiedy Jezus umierał razem z nimi na krzyżu. Kiedy wszyscy dookoła z niego szydzili. Ten jeden łot się wyłamał. Nawet uczniowie wtedy myśleli o tym, że to już jest po wszystkim. Odeszli, gdzieś tam uciekli, opuścili Jezusa. Zwykły łot uwierzył, że Jezus jest królem. Do tego stopnia, że kiedy wisiał na krzyżu obok niego, prosił o to, żeby on wspomniał go w swoim królestwie. Czyli rozpoznał to, że nie jest tylko królem Żydów na ziemi, ale jego królestwo nie jest z tej ziemi. Więc jego zrozumienie było bardzo dojrzałe, bardzo głębokie. większe niż wielu uczniów Jezusa w tamtym czasie. I to była zarówno prośba, jak i takie wielkie właśnie wyznanie wiary. Wiarę w to, że Jezus jest tym, kto decyduje o dostępie do Królestwa Bożego. Że nawet śmierć Jezusa nie odbiera mu tej władzy. Że będzie miał władzę nad tymi, którzy będą po śmierci. Będzie miał władzę nad tym, czy przyjąć ich do siebie, do Królestwa, czy też ich odrzucić. Więc to jest naprawdę mocna wiara i dojrzałe zrozumienie. On nawet zdążył w ostatniej chwili jeszcze świadczyć o Jezusie. Widzimy, że zareagował na to, co powiedział ten drugi złoczyńca. Że powiedział, czy ty się Boga nie boisz? I powiedział, że Jezus jest niewinny. Więc sam bluźnił prawie do końca życia, ale przed śmiercią zdążył jeszcze głosić innej osobie. I dostał wspaniałą obietnicę, że będzie z Jezusem w raju po śmierci. Czyli zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I tutaj pojawia się często to pytanie, o jakim czasie, jakim miejscu mówił Jezus. I zaraz o tym powiem, ale chcę najpierw zwrócić uwagę na to, co jest, myślę, że jeszcze ważniejsze, na to, jak potężna jest Boża łaska. Bo tu nie widzimy, żeby Jezus wypominał temu złoczyńcy, że wcześniej mu bluźnił. Jezus jest gotowy przyjąć każdego, nawet największego grzesznika, nawet największego zbrodniarza, jeżeli tylko taka osoba uzna swój grzech. Jeżeli zaufa, że Jezus jest sprawiedliwym królem, że Jezus ma w swoim ręku władzę nad życiem i śmiercią, skoro może decydować o tym, kto spędzi i gdzie wieczność. I on uwierzył, że Jezus może przyjąć go do swojego królestwa. Nawet jeżeli nie mógł naprawić swojego życia, bo nie był w miejscu, w którym mógłby cokolwiek zdobyć, żeby zasłużyć na wieczność z Bogiem. Więc poprosił Jezusa o to, żeby wspomniał go w swoim królestwie, a Jezus odpowiedział mu słowami, że dziś będzie z nim w raju. No właśnie, czy chodzi o to, że mieli być dzisiaj, czyli tamtego dnia w raju, czy chodzi o to, że Jezus mówi mu to dzisiaj, że podkreślił, że dzisiaj mówię w tobie te słowa. W tekście oryginalnym nie było przecinków, więc odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista i łatwa, jakby się nam może wydawała, albo jakbyśmy chcieli, chociaż zdecydowana większość przekładów biblijnych wstawia przecinek przed słowem dzisiaj, sugerując, że te słowa odnoszą się do tego, że dzisiaj będą w raju. Prawdą jest to, że Jezus nigdzie indziej nie użył takiej formuły zaprawdę powiadam ci dziś, ani też zaprawdę powiadam wam dziś. A samego tego zwrotu zaprawdę powiadam tobie albo wam używał bardzo wiele razy, około 60 razy. Więc gdyby to było słowem wyrażające, że dziś tobie to mówię, to byłby to jedyny taki przypadek. Co wydaje się mało prawdopodobne, ale nie jest niemożliwe. Tym bardziej, że kolejność greckich słów w tym miejscu, w tym wersecie jest trochę inna, jest odwrotna niż w tych pozostałych przypadkach. Również za tym, że przecinek może być postawiony po słowie dzisiaj, może świadczyć kilka rękopisów z wczesnych wieków, z pierwszych wieków Kościoła. Na przykład kodeks watykański z IV wieku, gdzie jest pewna kropka właśnie po słowie dzisiaj. Jest taki znak interpunkcyjny wstawiony. Możemy z tego domniemywać, że ktoś uważał, że Jezus właśnie podkreślał, że mówię tobie to dzisiaj, że będzie ze mną w raju. Więc mówię wam o tym po to, żeby pokazać, że argumenty są i za tym, żeby postawić przecinek przed, i za tym, żeby postawić przecinek po słowie dzisiaj. Ale myślę, że to nie jest takie istotne. Oczywiście, gdyby przecinek był przed słowem dzisiaj, byłoby oczywiste, że wtedy tego dnia Jezus będzie z tym człowiekiem w raju, ale nawet gdyby przecinek był po słowie dzisiaj, to nie oznacza to jeszcze, że Łot nie wszedł do raju i że musi cały czas czekać na wejście do raju. Czyli nawet gdyby dzisiaj faktycznie odnosiło się do dnia, w którym Jezus to mówił, to jeszcze nie oznacza, że Łot cały czas czeka na wejście do raju. A to jest argument, to są wnioski, które wyciągają na przykład Świadkowie Jehowy i Adwentyści. Bo oni z tego tekstu twierdzą, że właśnie Jezus powiedział to dzisiaj, że kiedyś będzie Jezus z tym człowiekiem w raju. I że jeszcze ten człowiek do tego raju nie wszedł, bo będzie ten raj dopiero wtedy, kiedy będzie zmartwychwstanie. Odrzucamy taką teorię, a to dlatego, że Biblia w innych miejscach mówi o tym, że zbawieni są w wieczności, są z Bogiem zaraz po swojej śmierci. I zaraz pokażę takie fragmenty, ale jeszcze krótko najpierw wyjaśnijmy, czym jest w ogóle raj, o którym Jezus tutaj mówi. bo to też jest istotne. Dosłownie rajem nazywano ogród otoczony murem. To było słowo pochodzenia perskiego. I nazywano tak parki królów perskich, więc takie miejsce, w którym oni zapraszali ludzi, których chcieli w taki sposób ugościć. Natomiast Żydzi nazywali w ten sposób część krainy umarłych, której znajdowali się pobożni. Czyli święci z Starego Testamentu znajdowali się w takiej części krainy umarłych, zwanej właśnie rajem, albo też inaczej łono Abrahama. W taki sposób też nazywano to miejsce. Ale co ciekawe, później to samo miejsce, to samo słowo stało się synonimem nieba. Tutaj apostoł Paweł, kiedy opisywał, że był podwany do nieba, do trzeciego nieba, raz użył właśnie słowa niebo, a raz użył słowa raj na to samo miejsce. Czyli raj jest tym miejscem przebywania sprawiedliwych przed zmartwychwstaniem. Do czasu ofiary Jezusa była to część krainy umarłych. Po śmierci i zmartwychwstaniu tym miejscem jest niebo. I Biblia pokazuje to właśnie, że dusze sprawiedliwych trafiają tam od razu po śmierci. Możemy zobaczyć drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. Bo tam Paweł napisał, że wolałby wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Przez wyjście z ciała rozumiał oczywiście śmierć. Więc osoby, które umierają w Panu, trafiają do raju jeszcze bez swojego ciała. To mówi o tym, że jest pewna rzeczywistość właśnie nieba, w której są osoby po swojej śmierci jeszcze bez swoich ciał. I drugie miejsce, objawienie Jana 6,9, 6 rozdział objawienia Jana, 9 werset. Tam z kolei widzimy dusze zabitych w niebie. Dusze zabitych dla Słowa Bożego konkretnie. Czyli męczennicy, którzy byli już z Panem w wieczności, ale widzimy, że w tym samym czasie na ziemi byli jeszcze ludzie. Co znowu świadczy o tym, że dusze, czyli osoby bez swoich ciał, przebywają z Panem właśnie w niebie, wtedy, kiedy jeszcze na ziemi odbywa się życie. Więc nauczanie Nowego Testamentu świadczy o tym, że Łot trafił do raju zaraz po swojej śmierci. Czyli, że nie musiał czekać i nie czeka cały czas na to, aż będzie zmartwychwstanie, żeby wejść do tego raju. Bo Jezus obiecał mu, że będzie z nim w raju i niewiele dzieliło to cierpienie, którego doświadczał na krzyżu, od tego błogosławionego stanu, który był jego udziałem i jest jego udziałem w wieczności. Tak samo jak niewiele dzieliło stare życie tego człowieka od jego nowego życia. Że w tej jednej krótkiej chwili z takiego nędznego bandyty, skazanego na śmierć, stał się błogosławionym świętym i dostał obietnicę wejścia do raju zaraz po swojej śmierci. Więc jest to wspaniała historia, ale rozegrała się właśnie w takich brutalnych okolicznościach. W miejscu, w którym wydarzyła się największa niesprawiedliwość w historii ludzkości. Dlatego, że jedyny sprawiedliwy został ukarany okrutną śmiercią. Chociaż był niewinny. I mimo tego, co mu zrobili, widzimy, że modlił się o zbawienie ludzi, którzy przybijali go do krzyża. A wszyscy dookoła z niego szydzili. Śmiali się z tego, że on miałby być królem. Żydzi nie poznawali w nim Chrystusa. Mimo tego, że Stary Testament mówił, że Chrystus musiał cierpieć. Ludzie mówili, i Żydzi, i Rzymianie, i złoczyńcy, żeby uratował samego siebie. Nie rozumiejąc, że gdyby to zrobił, gdyby uratował samego siebie, to nie uratowałby nikogo innego na świecie. A dzięki temu, że nie uratował samego siebie, to jest nadzieja nawet dla najgorszych przestępców. Tak jak była nadzieja dla tych Rzymian, którzy przybijali go do krzyża. A po śmierci Jezusa zrozumieli, że był Synem Bożym. Tak jak była nadzieja dla tego bandyty, który umierał na krzyżu, a który później dostał zapewnienie, że będzie Jezusem po swojej śmierci. Jest nadzieja, nawet jeżeli ktoś jest już blisko śmierci. Wystarczy niewiele uznać swoją grzeszność. Uznać, że jest się, że zasługuje się na potępienie. I zwrócić się do Jezusa o ten ratunek. Do tego, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Do tego, który jedynie jest sprawiedliwy. Zaufać, że On jest Królem Królów. Nie tylko Królem Żydów. I że On może nam otworzyć drogę do raju. Amen.